A u nas 7:30 poranek w net, fala w net FM, już niedługo, jutro tak naprawdę, Krzysztof Skowroński na 87,8 FM w całej Warszawie będzie słychać i okolicach. Super, prawda? My rozmawiamy z Wiedniem. Halo Wiedeń, halo Aleksander Warigura.
O, dzień dobry, nie Aleksander, Andy Warigura, Andrzej Warigura.
No, tutaj właśnie jest, ja tutaj... tak mi się kojarzyło, ale mam literówkę, zdarza
ale
się.
Ale właśnie, właśnie.
Andy Warigura w Wiedniu wstało słońce, jak rozumiem pan już po wiedeńskiej kawie.
Przy kawie wiedeńskiej, natomiast słońce faktycznie, pogoda wspaniała, no i to co widzimy na zewnątrz to chyba... nawet w naszych sercach. Drodzy Państwo, no jednak jest to nas Polaków, dosyć duży sukces, bo widzieliśmy tej nowej partii pana Sebastiana Kurza, bo ona jest jednak nową, pomimo tradycji. Przedtem to była Volkspartei, czyli Partia Ludowców, a dzisiaj ona się nazywa zwyczajnie Nowa Partia Ludowców. Także niech nie zakłamują inni, którzy się no, martwią tym sukcesem tej Partii Ludowców. Proszę jedną rzecz wziąć pod uwagę. Ten młody człowiek, Sebastian Kurz, który 2 lata temu no, został wprowadzony na salony bardzo, bardzo ostro, czyli został mianowany w ogóle ministrem spraw zagranicznych, potrafił w tak krótkim czasie porozumieć się ze swoimi starszymi kolegami z swojej partii i zmienił w pewnym sensie nurt działania w bardzo trudnym momencie w ogóle dla całej Europy, bo nowa partia Ludowców stanęła taka wyprostowana dosyć już na froncie do pani Merkel, która zaprosiła do Europy dosyć dużą część ludzi wbrew ogólnie przyjętym zasadom, że to jednak miała Unia gdzieś coś decydować, a tutaj sama pani Merkel zadecydowała. No i Austria nazwijmy to zamieszana w swoje wewnętrzne sprawy, bo miała potrójne prawie że wybory prezydenckie, nie do końca czyste. Nie wiedziała jak cała Austria właśnie jak się zachować, żeby nie urazić swojego partnera niemieckiego. Jednak właśnie słowami pana Kurza, Sebastiana Kurza, tego młodego człowieka, wtedy miał 29 lat, no, powiedział, owszem, my tutaj jesteśmy z wami, my wam chętnie, nasi przyjaciele niemieccy, pomożemy wam, my tutaj wam zorganizujemy ten obóz, znany zresztą od lat, obóz w Streiskirchen i parę innych podobozów, jako obóz taki przejściowy. No i pakowali dziennie po ileś naście autobusów i odwozili z tego obozu przejściowego pieczołowicie na granicę niemiecką przez Salzburg. To było dosyć znane, że tam no, jakieś potężne firmy przewozowe nawet brały w tym udział. No ale wracając do Sebastiana Kurza, to jest człowiek, który no, bardzo zdecydowanie opowiada się o nowej polityce Austrii wobec dziwnej polityki Europy. On już zagadnął parę razy nawet nas, naszą grupę wyszehradzką, delikatnie wspomniał, że no, chciałby się przyjrzeć bliżej, tyle że faktycznie mu nie pozwalały te wybory, nieszczęsne wybory prezydenta z partii Zielonych. No i słowo ciałem się stało. Zieloni wczoraj zaliczyli potężną klęskę, zaliczyli również taka grupa Neo, to jest też taka, nie wiadomo czego bardzo chcą, no ale to nie są neonazi, tylko to są To jest grupa, w ogóle no, była grupa, o, nazwijmy tak, nie weszli do partii, nie weszli do parlamentu. Teraz jest lekki tylko problem i pytanie wśród młodych ludzi tutaj w Austrii, młodych, którzy by chcieli nowej Austrii, prawda? Bardziej zdecydowanie działającej w kierunku gospodarczym, żeby ta partia miała, żeby Austria miała troszeczkę więcej pieniążków, no bo była uzależniona od działań swoich przyjaciół niemieckich. Proszę ja wszystkich, no mamy bardzo pozytywną sytuację, bo okazuje się, że tego pana Kurca bardzo intensywnie wspierał również Polak o polskim nazwisku, co prawda z austriackim paszportem.
Mieliśmy przyjemność rozmawiać z panem Janem Leduchowskim w piątek i dzisiaj szukamy informacji, czy się dostał, czy nie, ale wyniki będą w czwartek, tak?
Tak. Wyniki będą, one z racji właśnie takiej no, ordynacji wyborczej, one dopiero później będą podawane, no ale bez względu na to. On współpracuje z panem Kurcem, w jego partii jest osobą szanowaną ze względu na jego przekonania, przede wszystkim chrześcijanin, który zresztą ze swoją koleżanką z pracy mają, co się rzadko zdarza w swoim programie, wprowadzenie zasad chrześcijańskich, no, wartości chrześcijańskich, wprowadzenie do polityki. Pytają, czy polityka może istnieć i wiedzą, że może istnieć, że powinna istnieć. Zresztą, no już nie mówiąc o tym, że trójka dzieci i małżonka Polka.
Bardzo pozytywny człowiek. Tak. Ściskamy kciuki, by ktoś taki znalazł się w austriackim parlamencie. Myślę, że w sposób naturalny będzie pośrednikiem między oboma krajami, chociaż mogą być trudne sprawy. Może lepiej, żeby potomek arystokratycznej polskiej rodziny nie był koniecznie, nie musiał trudnych spraw załatwiać. Swoją drogą, jak widzimy, kto rządzi w Polsce, z jakich środowisk jeszcze do niedawna część posłów się wywodziła i patrzymy, że w Austrii może być posłem właśnie potomek arystokratycznej polskiej rodziny, no to pytania tutaj się pojawiają, ale nie odpowiemy na nie w tym momencie. Pan Andy Waligura, Wiedeński Klub Gazety Polskiej. Bardzo serdecznie dziękujemy za to połączenie. I
nie tylko Klub Gazety Polskiej, panie Aleksandrze, bo my tutaj mamy jeszcze taką platformę dialogu, nazwijmy to Nowej Polonii, bo musimy jednak stanąć w opozycji do tej Polonii, która do tej pory tam mocno nam mieszała, a była to Polonia mocno związana z naszymi no, socjalistycznymi, wręcz jeszcze układami socjalistycznymi.
Polonii życzymy jedności.
Polonia czwartej RP. O,
panie
tak
Andrzeju,
bym to...
bardzo serdecznie dziękujemy. To był telefon do Wiednia. W Wiedniu słońce i dobra kawa. U nas słońce jest, kawy jeszcze nie ma, ale przyszedł pan Arkadiusz Szczęśniak, prezes Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu. Dzień dobry panu.
Dzień dobry państwu.
Jest pan zadowolony z prezydenckiego projektu w sprawie pomocy dla frankowiczów?
Przede wszystkim to nie jest niestety żadna pomoc, ani realna, ani faktyczna. To jest ustawa, którą my nazywamy kredyt na kredyt. Dlatego, iż to nie jest fundusz, którego kredytobiorcy otrzymają jakieś wsparcie, tylko to jest fundusz, którego ktoś może otrzymać kredyt, który będzie musiał spłacać tylko trochę później. Mamy takie wrażenie, iż pan prezydent zbyt często słuchał takiej frazy, która się powtarzała w kampanii wyborczej: weź pracę, zmień pracę i weź kredyt. Tak, niestety tak. Ta druga część, weź kredyt, tak weszła wszystkim w głowę, że pan prezydent ma wrażenie, iż
w kampanii wyborczej
kredyt na kredyt może rozwiązać sprawę.
W kampanii wyborczej pan prezydent sprawiał wrażenie, że słucha osób, które mówią, że po pierwsze polskiemu budżetowi grozi wielkie zagrożenie związane właśnie z niestabilnością, bo te kredyty frankowe mogą, przecież nie kontrolujemy kursu franka i on w każdej chwili może podrosnąć. Z drugiej strony pojawiły się poważne argumenty mówiące o tym, że cała ta akcja z kredytami frankowymi była ustawką i oszustwem ze strony banków, które mniej więcej wiedziały, jak to się skończy. Po osiągnięciu fotela prezydenckiego pan prezydent Andrzej Duda jakoś zmienił zdanie, zaczął temperować swoje ostre stanowisko z czasów kampanii.
Pan prezydent bardzo zmienił swoje zdanie i podejście do sprawy. O ile do października, listopada 2015 roku był otwarty na spotkania, to od tego momentu można powiedzieć, że żadnego spotkania z panem prezydentem w tej sprawie nie było. A wiemy, że w tym czasie przedstawiciele lobby bankowego wielokrotnie bywali w kancelarii prezydenta. W tym jeszcze z poprzednim rzecznikiem prasowym było wiele spotkań dotyczących naszej sytuacji, również firm, które miały zawarte umowy ze Związkiem Banków w Polsce. Ale tak jakby jeszcze może bym wrócił do samej ustawy. Tak? Ustawa jest bardziej funduszem wsparcia dla banków ponownie, dlatego iż przy sprzedaży tej nieruchomości, czyli tak naprawdę te umowy, które dla banków są najtrudniejsze, gdyż muszą na nie tworzyć rezerwy, bank dostanie jeszcze, to bank dostanie pieniądze, nie klient, tylko bank dostanie pieniądze, które będą różnice pomiędzy kwotą sprzedaży, a kwotą, która...
No i co, takie która silne jest lobby jest, które uniemożliwia załatwienie tego problemu jakby w interesie klientów, a nie w interesie banków?
Myślę, że sam fakt o tym, iż nie mówi się o tym na dzień dzisiejszy, iż to banki otrzymują już pomoc z budżetu państwa, a wszelkie pomysły rozwiązania tego problemu nazywa się pomocą dla frankowiczów, to już pokazuje o tym, jaka jest sytuacja. Na dzień dzisiejszy mamy banki, które nie płacą podatku z tego powodu, iż właśnie działały bardzo lekkomyślnie, także w zakresie tych kredytów. I naprawdę w tym momencie wychodzi, iż 25% klientów im przestaje spłacać te kredyty, kiedy standardem jest 3%. I my mamy wrażenie, że właśnie z tego powodu, iż pewne banki tak bardzo mocno wdrożyły tę akcję kredytową dla osób, które od razu stwarzały wrażenie, iż nigdy nie spłacą tego kredytu, iż jest obawa ze strony rządu i może kancelarii prezydenta, iż po prostu jakikolwiek zwrot, nawet nielegalnych opłat, może doprowadzić te banki do upadku. I mamy wrażenie, że to się potwierdza zresztą z informacjami, które Komisja Nadzoru Finansowego pisała w 2011 roku i 2012, ale niestety przez te lata nic z tym Komisja Nadzoru Finansowego nie zrobiła.
Polski rząd wykupuje banki, które były wcześniej w rękach zagranicznego kapitału. Przykładem jest Pekao S.A. i stara się uzdrowić ten system bankowy w Polsce, no ale pytanie, czy kosztem osób, które zostały oszukane na kredytach frankowych.
Przede wszystkim warto mieć świadomość, że my te banki najpierw sprzedaliśmy za bardzo małe pieniądze. Teraz je odkupujemy za...
Mówiąc my, ja niczego nie sprzedawałem, proszę. Nie przypominam sobie, żebym jakiś bank sprzedawał.
My jako naród, czyli nasi przedstawiciele z lat 90., którzy wtedy rządzili, sprzedali te banki za bardzo małe kwoty. Tak. Profesor Witold Kierzuń bardzo często powtarza, iż my je sprzedaliśmy za mniejsze kwoty, niż mieliśmy tam zebranych środków. A w tej chwili odkupujemy za gigantyczne pieniądze część banku, który też ma część portfela kredytów, no, które już wielokrotnie przez sądy były uznawane za niezgodne z prawem, czyli właściwie jest kwestia tego, na ile jest wydolny nasz wymiar
sprawiedliwości. To spróbujmy jeszcze spojrzeć z drugiej strony, na ile udaje się akcja polegająca na zaskarżaniu w sądach tych kredytów frankowych.
Powiem tak, to jest myślę, że jedyna pozytywna rzecz, którą zrobił obecny rząd, to jest obniżenie opłaty za wpis. Czyli idąc do sądu, kiedyś musiałem płacić 5% wartości sporu, czyli powiedzmy bank domaga się ode mnie kwoty 500 tysięcy, to ja musiałem wpłacić 5% tej kwoty, żeby w ogóle walczyć z tym bankiem. Nawet jeżeli on chciał mi zabrać nieruchomość, to ja, żeby zaskarżyć tą decyzję, musiałem tyle wpłacić. W tej chwili to jest 1000 zł, czyli dajemy jest szansa dla wielu osób, żeby się bronić w sądzie przed takimi bezprawnymi działaniami. Bo
chociaż stoi frankowicz, najczęściej człowiek posiadający rodziny, najczęściej człowiek zarabiający większość swojego zarobku, przeznaczający na haracz wobec banku, stoi wobec banku, który ma prawników, którym płaci 1000 zł za godzinę i nie ma żadnego problemu.
A to jest dziwne, że banki płacą ponad 1000 zł tym prawnikom za godzinę, a jak stwierdziła Naczelna Izba Kontroli, w 90% tych umów są tak zwane klauzule nieuczciwe, czyli klauzule, które od razu zakładają, iż na danej umowie bank będzie zarabiał niezgodnie z prawem. I tu mamy wrażenie, że było wykorzystanie tego, iż do tej pory wymiar sprawiedliwości nie radził sobie w konfliktach, kiedy to klient walczył z bankiem. No, mamy wrażenie, że od 2-3 lat się zmienia, dlatego iż ostatnie
ile
wyroki są nagminne.
Ile udało się tego typu wyroków, według pana wiedzy, uzyskać pozytywnych?
Już powiem szczerze, że ostatnio nie przestałem czytać te wszystkie wyroki, dlatego iż zapadają one po pierwszym posiedzeniu sądu. Czyli sąd od razu bierze umowę i stwierdza, ona jest niezgodna z prawem, jest nieważna od chwili jej zawarcia. To pokazuje skalę tego, jak dużo było nieprawidłowości w tych umowach.
Co w związku z tym? Umowa jest nieważna i co teraz?
Klient, który uzyskał przykładowo kredyt 300 tysięcy złotych, w międzyczasie wpłacił do banku 200 tysięcy złotych.
Ma jeszcze 100 tysięcy do spłacenia, a nie 400.
Ma jeszcze 100 tysięcy do spłacenia, a nie na przykład 400. Tak jakby oddaje tylko to, co bank mu na samym początku pożyczył, bez żadnych opłat, bez żadnych prowizji, bez żadnych odsetek.
I to jest dobre.
To jest dobre, to jest najlepsze wyjście oczywiście dla klienta. Jeżeli ta skala dojdzie do 15-20% zaskarżanych umów, to każdy z tych banków będzie miał problem, a jeden z banków ma już przyjęty pozew grupowy po 3 latach, którym jest ponad 5 tysięcy osób i teraz będą dołączały kolejne tysiące i w skali 30 tysięcy umów, jakie ma ten bank, może się okazać, że będzie musiał zwrócić od 250 milionów zwyż.
Więc perturbacje w systemie będą bardzo duże, ale z drugiej strony no, zwrócą to, co oddali, więc
każdy wyrok wobec każdej instytucji czy firmy, która działała niezgodnie z prawem, oznacza to, iż muszą tą kwotę zwrócić.
I to jest dobra wiadomość. Bardzo serdecznie panu dziękujemy. Pan Arkadiusz Szczęśniak, prezes Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu.
Dziękuję bardzo.
Spróbujemy może za miesiąc albo dwa jeszcze porozmawiać bardziej o tych przypadkach, które były przyjmowane przez sądy, o bankach, które konkretnie były pisały i zawierały te niezgodne z prawem umowy, bo to jest bardzo ciekawy wątek, bardzo wiele mówiący o III Rzeczpospolitej, nie? Że bank w towarzystwie prawników podpisuje umowę, która jest niezgodna z polskim prawem.
My to nazywamy tak, widziały gały, co podpisywały.
No, ale to była, bo to jest dokładnie odwrócenie tego, co panom mówiono, tak?
Tak.
Podpisaliście tutaj umowę, tu są drobnym druczkiem, no ale sorry, trzeba było przeczytać, tak? Nie wiedzieliście, no to teraz proszę bardzo płacić.
Ale to samo się dotyczy banku. Jeżeli wpisałeś do umowy niezgodne z prawem zapisy, to musisz ponieść tego konsekwencje.
Jaki się optymistyczny poranek zrobił, proszę państwa, 7:48. Bardzo serdecznie dziękujemy, Arkadiusz.
Dziękuję również.